jest ustawa kominowa. Platforma Obywatelska zdjęła jakby te ograniczenie i pan prezydent zawetował. Czyli krótko mówiąc, prezesom spółek Skarbu Państwa 18 tysięcy miesięcznie jest bardzo mało, bardzo mało. Czyli jeszcze Platforma im umożliwiła, że mogą zarabiać no wiele, wiele więcej. Tak, oczywiście całe szczęście, że pan prezydent tę ustawę zawetował, ale pokazuje jakby no też pewną rozbieżność, też dysproporcję, ile zarabia poseł, a ile zarabia taki prezes spółki Skarbu Państwa, nie spółki prywatnej, nie tam, gdzie włożył kapitał, tylko po prostu tam, gdzie zarządza spółką Skarbu Państwa. No i drugie zdanie, dysproporcja między poszczególnymi pracownikami wynagrodzeń. Jest to rzeczywiście bardzo, no, ubolewam nad tym, mówię po prostu, że to jest niegodne rzeczywiście, że czasami pracownik z wyższym wykształceniem, no, chociażby lekarz, tak jak nieraz w niektórych szpitalach jest, zarabia, no, tutaj pani przewodnicząca mi mówi, że były kontrakty, gdzie zarabia lekarze 24 tysiące, 30 tysięcy zł miesięcznie, co za bardzo nie wierzę w to, ale były takie ponoć przypadki, a pielęgniarka zarabia 1200 zł, no to rzeczywiście jest to po prostu, no, no to jest, przekracza wszelkie granice przyzwoitości, no już nie mówię o pewnych sprawach ekonomicznych.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Oliwy.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim Państwu. Proszę Państwa, jestem przekonany o tym i Państwo na pewno również, że Ministerstwo Zdrowia powinno zajmować się nie tylko leczeniem, ale i szeroko pojętą profilaktyką, bo temu ministerstwu i temu resortowi powinno zależeć na zdrowiu nas wszystkich, a nie na zdrowiu służby zdrowia. To jasne. To pierwsza rzecz. I teraz chciałbym za pomocą, wspominał o tym, że nie warto w tej chwili uszczelniać systemu, a raczej dofinansować go, dołożyć do niego, żeby mi może wymienił taką z grubsza jaką kwotę, jaką potrzeba by było w tej chwili wpompować w system, żeby go dofinansować. Który to z panów mówił o tym?
Ja mówię. To ja mówiłem, tak? No, ja mówiłem,
ile pan potrzebuje? Krótko
ale oczywiście,
mówiąc.
Ale pan nie zrozumiał istoty sprawy. Mówiłem, że z odrobiną, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, każdy uważa, że trzeba uszczelnić system. Przecież to jest normalne, zdrowe, tylko jak system się załamuje, wali się system, pali się system, to nawet trzeba tym dziurawym wiadem troszeczkę dołożyć, żeby on nie załamał się. Natomiast oczywiście, że trzeba uszczelnić system. No przecież to cały czas mówimy i wręcz wtłaczamy to w świadomość wszystkim, a niektórzy uważają, że po prostu tylko pieniądze, nie, równolegle, system trzeba uszczelniać, tak, i trzeba dołożyć do tego systemu.
Halo, proszę tak? pana, pan mnie nie zrozumiał. Ja się z panem zgadzam, ja pana zrozumiałem. Niech pan mi tylko wymieni sumę, ile pan potrzebuje, a ja panu powiem, gdzie są te pieniądze.
A ja spytam pana przewrotnie, kiedy pan powie, że jest uszczelniony system? Za ile? Za miesiąc, za rok, za dwa, za trzy?
Nie, proszę pana, ja chcę powiedzieć o czymś, czego się pan nie spodziewa. Ja panu powiem, gdzie są te pieniądze. Otóż dobra, przechodzę do sedna sprawy, bo widzę, że się nie rozumiemy. Proszę państwa, to samo, o czym chcę powiedzieć w tej chwili, a rzecz uważam jest bardzo ważna, bo wykonanie tego ruchu jest probierzem w ogóle dobrej woli jakiejkolwiek władzy, jeśli chodzi o zdrowotność naszego narodu. Wspominałem o tym już przed kilkoma miesiącami, dobrymi, może w zeszłym roku, kiedy władzę miał PiS. I również pani Ochman była obecna w studio. I bardzo mi było przykro, że pani Ochman zareagowała na moją propozycję niemalże śmiechem. A chodziło mi konkretnie o alkohol i o papierosy. Miesiąc temu słyszeli państwo na antenie polskiej telewizji we wiadomościach raport na temat sytuacji, jeśli chodzi o spożycie tytoniu. Otóż z tamtego raportu, oficjalnie ogłoszonego w mediach, dowiedzieliśmy się, że Polacy spalają 10 miliardów papierosów rocznie. To jest 4,5 miliarda paczek. Proszę sobie teraz wyobrazić, mówię do pana, który potrzebuje pieniędzy. Gdyby pan dołożył do każdej paczki, która kosztuje 5, 6, 7, 8 zł, jedną złotówkę z dopiskiem na Fundusz Zdrowia, to ma pan na 4,5 miliarda złotych. Nie mówię o alkoholu. Tam miałby pan dwa razy tyle. bo płynie strumień alkoholu przez Polskę i kolejny raport przed mniej więcej półtorej rokiem w tej samej telewizji mówił o tym, że uwolnienie, może nie uwolnienie, ale obniżenie cen alkoholu, które dokonało się przed kilku laty, spowodowało wzrost spożycia o 40%. No więc zadaję pytanie, jeżeli ktokolwiek chce poważnie traktować zdrowie Polaków, to dlaczego nie wykona takiego ruchu? Z papierosów mamy 4,5 miliarda złotych, z alkoholu co najmniej to samo albo dwa razy tyle. I natychmiast łata pan każdą dziurę w tym systemie. To jest działanie doraźne, ale ja zapytam wszystkich państwa, czy nie jest to działanie sprawiedliwe? Jeżeli ktokolwiek palaczy i spożywających alkohol.
Panie Leszku, rozumiemy już wypowiedź i trudno, dajmy też szansę innym, aby mogli zabrać głos na antenie Radia Maria i wziąć udział w naszych rozmowach. A ja proszę gości w studio, jak
ja takie się tak trochę czuję, tak, ja się trochę czuję wywołana do odpowiedzi, ponieważ ja pamiętam ten telefon, natomiast powiem szczerze, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek jakąkolwiek wypowiedź naszych słuchaczy traktowała, tak jak pan powiedział, prześmiewczo. Chcę powiedzieć tylko tyle, że już takie pomysły były, takie projekty były i zresztą ja pamiętam też takie czasy, kiedy podwyższano cenę alkoholu i mówiono, że trzeba podnieść cenę alkoholu, bo trzeba dać podwyżki pracownikom oświaty albo służby zdrowia. To były czasy tak zwanego socjalizmu w Polsce. I myślę, że jeżeli mielibyśmy rzeczywiście nakładać jakąś opłatę, jakąś dodatkową akcyzę na te towary, to raczej ze względu na to, że tak jak w przypadku tego podatku religii, no tak naprawdę osoby palące, czy osoby spożywające alkohol, zwłaszcza w nadmiernej ilości, one są często beneficjentami usług służby zdrowia ze względu na szkodliwość tych używek. I tylko tym bym próbowała to wytłumaczyć, natomiast chcę powiedzieć tak, że myślę, że to są dodatkowe środki, które rzeczywiście można by było pozyskać, natomiast tak naprawdę wracając z uporem do tego słowa, które stało się swoistym leitmotivem dzisiejszego naszego spotkania, czyli do tego uszczelniania, to naprawdę myślę, że pieniędzy w system, ile byśmy nie włożyli, będzie zawsze mało, bo medycyna jest nauką, która się bardzo dynamicznie rozwija. Leczymy coraz więcej chorób, leczymy coraz nowocześniej i skuteczniej. Stąd też problemy z finansowaniem opieki zdrowotnej mają kraje znacznie bardziej zamożne od nas. I myślę, że to, co z jednej strony jest tym błogosławieństwem, jest tym dobrodziejstwem, czyli postęp, rozwój tej nauki, to z drugiej strony jednak stawia przed nami wyzwania w postaci znajdowania środków na finansowanie tej opieki zdrowotnej.
Otóż jeżeli można. Panie Leszku, za chwilę może wrócę do tego, o czym pan mówił, natomiast przedtem jednak chciałbym odnieść się do słów pani przewodniczącej, pani Marii Ochman. Oczywiście medycyna rozwija się dynamicznie, mamy coraz to nowe procedury i coraz droższe metody leczenia. Są osiągalne dzisiaj te rzeczy, które nie były osiągalne parę lat temu. Mamy rezonans magnetyczny, mamy PET, mamy tomografię komputerową, wiele rodzajów endoskopii. Wszystko to kosztuje. I my z roku na rok wydajemy coraz więcej na ochronę zdrowia i wiadomo, że żadne państwo nie jest w stanie swoim obywatelom z budżetu państwa, z tych ubezpieczeń społecznych zagwarantować wszystkiego, co jest osiągalne, bo z roku na rok to jest coraz droższe. Natomiast w realiach polskich to nie jest tak, że społeczeństwo uczestniczy w postępie medycyny, że ma coraz lepsze leczenie, bo jest ten coraz większy rozwój. Niestety my mamy, społeczeństwo ma dzisiaj gorszy dostęp do leczenia niż 5 czy 10 lat temu. Niestety, mimo że procedury są lepsze. Natomiast 5 czy 10 lat temu było łatwiej dostać się do lekarza.
No bo też mniej Polaków chodziło do tego lekarza.
Sekundę, proszę mi dać skończyć. Natomiast to jest jedna podstawowa historia. Mówić o tym, że będziemy podnosili podatki, czy na alkohol, czy na papierosy, robiono to wielokrotnie. Tam są już duże stawki akcyzy. duże stawki podatków, można podnosić podatki na benzynę, można podnosić podatki za samochody, po to, żeby dać na system ochrony zdrowia. Oczywiście można wybierać tutaj te najbardziej...
Ale czy te wszystkie sprawy, to o czym mówił przed chwileczką pan Leszek, o jakiejś idei podjęcia dodatkowej złotówki z papierosów...
To było robione wiele razy,
tak,
tylko
ale
to nie
czy,
ma końca.
Czy to wszystko, o czym mówimy teraz, czy to nie jest schodzenie z głównego tematu dzisiejszej rozmowy?
Natomiast ja bym chciał wrócić potem do głównego tematu, jeżeli...
No właśnie, bo temat główny mówimy o tym, co przed nami.
Natomiast pan Leszek powiedział jeszcze jedną ważną bardzo rzecz tym wszystkim. Mianowicie, że właśnie profilaktyką. Profilaktyką w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. I ta profilaktyka znikła tak naprawdę w Polsce w momencie prawie niezauważonym, w momencie wprowadzenia lekarza rodzinnego, każdy lekarz rodzinny...
A znaczy, ja chciałem to
jeżeli można,
właśnie,
ja bym skończył,
będzie
z tą profilaktyką, jeżeli,
bardziej
jeżeli ojciec pozwoli. Otóż ten lekarz rodzinny dostaje 5 czy 6 zł miesięcznie na pacjenta i ma za to robić poza szpitalem. Między innymi profilaktykę. Tylko jeżeli lekarz tego nie wykona, to te pieniądze zostają w jego kieszeni. Traktuje jako własny dochód. Tak samo jest z badaniami, z którymi pacjent powinien trafić do szpitala. Te badania powinien zrobić ambulatoryjnie z pieniędzy, które płaci lekarzowi rodzinnemu Narodowy Fundusz Zdrowia. Co robi lekarz rodzinny? Nie robi tych badań. Pacjent i tak albo ma je zrobić w szpitalu, albo zrobić prywatnie za dopłatą. Profilaktyka w ramach tego podziału szpital, lekarz rodzinny po prostu zniknęła. Ja jestem przekonany, że jedynym rozwiązaniem, które mogłoby tu funkcjonować, jest oznaczenie pieniędzy, które dostaje lekarz rodzinny z Narodowego Funduszu Zdrowia, część na badania i na działalność profilaktyczną i na działalność diagnostyczną. Jeżeli tego lekarz rodzinny nie wyda, powinny te pieniądze wracać do NFZ-u, a nie być traktowane jako zysk lekarza.
Panie pośle, jak z przyszłością...
No proszę ojca, właśnie ja tutaj chciałem nawiązać do tego, bo tutaj mówimy o profilaktyce i zapobieganiu, promocji wtórnej prewencji. Proszę Państwa, no przecież my mówimy właśnie o przyszłości. No przecież jeśli będą spółki prawa handlowego, potem prywatyzacja, gdzie tam będzie mowa o promocji i profilaktyce? Właśnie dlatego powinniśmy o tym dyskutować, powinniśmy wiedzieć, no co nam grozi. Natomiast nawiążę jeszcze do tego POZ-u, podstawy opieki zdrowotnej. Dlaczego? Nawiążę do tego, żeby rozwiać pewien mit. Dlatego, że przeciwnicy nas, opozycji, zachwalając prywatyzację, mówią tak, popatrzcie, podstawowa opieka zdrowotna jest sprywatyzowana i tam jest dobrze, nie narzekają ludzie i tam jest porządek. Dlaczego nie chcecie pozwolić na prywatyzację szpitali? Proszę Państwa, proszę Ojca, bo tam jest całkiem inny system. POZ, tak, czyli podstawowej opiece zdrowotnej, lekarz rodzinny ma na aktywnej liście 2000 do 2500 ludzi. Na każdego człowieka, na każdego pacjenta, na każdego osobę ma, załóżmy 100 zł, około 100 zł na rok. 10 tysięcy na cały rok do dyspozycji. I tam, czy pacjent przyjdzie do niego kiedykolwiek, czy nie przyjdzie, te 200 tysięcy ma. Czyli normalnie lekarz rodzinny powinien być zainteresowany zdrowym człowiekiem, bo nawet nie pacjentem, bo nie powinien być zainteresowany, żeby do niego przychodzili pacjenci, bo praktycznie on będzie miał stały czas tą pulę do wykorzystania. Czyli krótko mówiąc, lekarz rodzinny powinien promować zdrowie, powinien profilaktykę prowadzić, dlatego że tam z tego zdrowego najczęściej żyje, bo nie musi nikt przychodzić, a pieniądze będzie miał. Natomiast w szpitalach przecież tylko dostanie wtedy pieniądze, jeśli wykona usługę. Czyli to całkiem inny system. Czyli nie mylmy pojęć, że i nie dajmy się nabierać tym, którzy mówią tak, że POZ-y są sprywatyzowane, są dobrze. Tak, są dobrze, bo tam jest inny system i podstawową opiekę zdrowotną można sprywatyzować, a nawet może i trzeba sprywatyzować, ale nie szpitale, bo szpitale jest całkiem inny system i jakby nie zawracajmy, nie bałamućmy ludziom w głowach.
Ale mimo takiego...
Prosimy bardzo, halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marianna z Białobrzegów. Ja dopiero niedawno wróciłam i tak właśnie się wsłuchuję. Chciałabym powiedzieć właśnie, że tak jak z Platformy, no może przepraszam, że tak powiem, my nie mamy posłów, tylko osłów. I uważam, że naprawdę powinna być jakaś odezwa do narodu, czy PiS powinien nawet jakieś konferencje prasowe, powinni mówić wprost. bo ludzie nawet nie wiedzą. No ja słucham, dzięki Bogu, Radia Maryja i telewizji trwam. I dużo wiem i rozmawiam z ludźmi, ale to, co się w tej chwili dzieje w Sejmie, to jest coś niesamowitego. Ludzie są zbulwersowani, ale uważam, że jakaś odezwa, że, bo ludzie nawet nie mają pojęcia. Myślą, że będzie lepiej, jak będą sprywatyzowane szpitale. No i no to chciałam powiedzieć właśnie, że więcej do narodu, bo trudno jest przekonać to niektórych ludzi właśnie, że jak nie słuchają Radia Maryja na przykład, to nie wiedzą, a trudno jest przekonać do tego, żeby właśnie słuchali, no, niektórych. Ale uważam, że tak na żywo, posłowie z PiS-u, no przecież my ich wspieramy bardzo i jak, no, przeżywamy wspólnie z nimi to wszystko, ale więcej powinni mówić do ludzi, naprawdę.
Dziękuję pani Marianno.
No i dziękuję bardzo, że, bo ja tak samo przeżywam bardzo
tak tylko,
wszystkie.
Tak bym tylko zachęcał, ja wiem, że to nie ze złośliwości, ale nie używajmy publicznie takich różnych przezwisk, bo to może nie służyć sprawie, prawda? Ktoś się zatrzyma na tym. Przekreśli nas
wszystkich.
Ja
przeprosiłam za to, co powiedziałam, ale uważam, że to jest
taka tutaj uwaga jak najbardziej słuszna. Jak informować społeczeństwo o skutkach prywatyzacji?
Pani Marianno, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że oczywiście ma pani rację, trzeba mówić o tym, co się dzieje. Natomiast media niestety dzisiaj zainteresowane są przede wszystkim uzyskiwaniem dużej ilości reklam. Od koncernów farmaceutycznych mamy taki, a nie inny lek dobry na dzień, na noc, na ból brzucha, na zaparcie i na biegunkę jednocześnie. 50 sekund reklamy kosztuje 50 tysięcy złotych i media będą mówić to, te duże media komercyjne, czego chcą reklamodawcy, bo oni utrzymują te media tak naprawdę. Jest Radio Maryja, którego pani słucha, trzeba mówić. Posłowie myślę, że robią konferencje prasowe i to nie jest ich wina, że te rzeczy nie są często właściwie przekazywane.
No proszę ojca, ja serdecznie dziękuję, serdecznie Bóg zapłać dla pani Marianny za ten głos. Ten głos jest bardzo ważny, bo daje nam też siłę w działaniu i wzmacnia naszą wiarę, że rzeczywiście dojdzie do takiego momentu, że ludzie zrozumieją, że większość informacji w wykonaniu Platformy Obywatelskiej i też PSL-u, bo trzeba to też powtarzać, no jest tak naprawdę dezinformacją, ale taką skuteczną dezinformacją i tak skuteczną socjotechniką, tak skuteczną omamianiem społeczeństwa, że to społeczeństwo, mówiłem już to w poprzednich minutach, że dochodzi do takiego wniosku, że tak jest dezorientowane, omamione, że w końcu myśli, że taki jest chaos, takie zamieszanie, że już dajcie mi spokój i róbcie obojętnie, co chcecie, tylko dajmy spokój, ja chcę być leczona. Ale to jest po prostu taka specjalna, wręcz ukierunkowana dezinformacja, takie sprzedawanie dymu, jak ja to nazywam zawsze, no po to, żeby w tym dymie, w tej atmosferze zamglonej bardzo zręcznie manipulować i mistyfikować. To jest bardzo groźne, niebezpieczne, ale niestety nie mamy mediów takich, większości mediów,
ale które by... Panie pośle, jeżeli nie mamy mediów, to myślę, że też praca w terenie jest bardzo ważną tutaj.
Ale opozycja ma narzędzia. Ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję pani Marianie za ten głos. Myślę, że on się wpisuje właśnie w to, co wcześniej mówiła Bożena Banachowicz, to, co mówili nasi słuchacze z docieraniem, uświadamianiem ludzi, bo oczywiście wszyscy pamiętamy te reklamówki wyborcze PiS-u, gdzie nawiązując do tego, co mówiła Sawicka, PiS przestrzegał. Ja myślę, że rzeczywiście my jako związkowcy mamy swoje zadania i będziemy to robić. Natomiast rzeczywiście tutaj ta debata, która na przykład była wczoraj, właściwie przedwczoraj w zasadzie w Sejmie, to była również po to, żeby pokazać, jak niedobre rzeczy się dzieją, ukazać to, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Ta debata w zasadzie była praktycznie poza czasem antenowym, poza czasem transmisji. To od marszałka też Sejmu, ja tutaj nie bronię bynajmniej opozycji, ale zwracam uwagę na nowe standardy w tym Sejmie, że to, co ważne, tak jak debata o drożyźnie, czy tak jak debata chociażby właśnie o sytuacji w ochronie zdrowia, one się znajdują poza czasem antenowym. Także praktycznie rzecz biorąc, oczywiście tu trzeba być może, nawet będzie, być może, bo napisaliśmy do pana prezydenta list o spotkanie, zobaczymy, będziemy o tym chcieli rozmawiać, być może opozycja powinna pomyśleć, być może z wnioskiem o referendum.
Poza czasem antenowym i w środku
nocy.
Wakacje.
I w nocy.
I w nocy. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławek z północnej Polski. Ja chciałem powiedzieć, że pomija się w reformie służby zdrowia w tych wszystkich białych szczytach i w ogóle pacjentów. Pacjenci mają najwięcej do powiedzenia, bo to oni będą korzystali, oni powinni wiedzieć, z czego będą korzystali, co ich będzie czekało.
Panie Sławku, obecnie, zasadnicze pytanie.
No właśnie,
obecnie, jak mają uczestniczyć pacjenci? Jak pan widzi uczestnictwo pacjentów?
Ja po prostu oglądam telewizje zachodnie. Jeżeli chodzi o reformy służby zdrowia, to tam jest prowadzona jedna reforma służby zdrowia 10, 20, 30 lat temu i co roku dopasowuje się do corocznych po prostu sytuacji tą reformę, ale szkielet jest, a u nas w Polsce w ogóle tego szkieletu reformy nie ma. U nas jest patologia i my pławimy się w tej patologii i chcemy podleczać tą patologię. A ja uważam, że powinno się zrobić gruntowną reformę służby zdrowia, bo prywatyzacja szpitali nic nie da. Na zachodzie są szpitale prywatne i są szpitale państwowe. Jeżeli w szpitalu państwowym jest dobry menadżer, to ten szpital prywatny pada, jeżeli ma słabego menadżera. Tam jest konkurencja między szpitalami państwowymi a prywatnymi. W Polsce na przykład znam takie przypadki, gdzie lekarz jest zatrudniony, ordynator w państwowym szpitalu, ale na przykład pracuje też w klinice prywatnej. I on po prostu jedzie do prywatnej kliniki, tam pracuje w prywatnej klinice całą noc, rano przyjeżdża do szpitala, kładzie się na leżance i śpi w czasie swojej pracy w szpitalu państwowym. To nie jest żadna konkurencja. Tego nie powinno być. Lekarz powinien mieć jedno miejsce pracy i powinien konkurować z inną kliniką, czy z takim prywatnym na przykład, mieć pozwolenia pracowania w dwóch szpitalach. To jest po prostu wykluczone. Tak samo na przykład zauważyłem, że lekarze noszą fartuchy od firm i na przykład ordynatorzy też i pan ordynator idzie w fartuchu białym i na przykład jest napis firmy. No to od razu można takiego pana ordynatora zaaresztować, bo to jest łapówka. On nie reprezentuje szpitala, w którym, prawda, pracuje, tylko reprezentuje firmę w szpitalu swoim. Czyli to jest też brak konkurencji, to jest wroga konkurencja. Jest wiele
panie Sławku, ale wróćmy, panie Sławomirze, wróćmy do tematu. Jak pan widzi, jak pan może sam zadziałać, aby uświadamiać pacjentów,